Drodzy słuchacze, przeżywamy miesiąc obfitujący w wiele ważnych dat. Dla nas, mieszkańców Lublina, początek maja to wspomnienie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca, którego 10. rocznicę śmierci obchodziliśmy 8 maja. Z kolei 15 maja świętowaliśmy imieniny Zofii i z tej okazji uczestniczyliśmy w Katowicach w konferencji poświęconej tej wspaniałej pisarce. 3 tygodnie temu podobne konferencje odbyły się w Lublinie i w Warszawie, w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. W ten sposób upamiętniona została 50. rocznica śmierci autorki znakomitych powieści historycznych dla młodzieży i dorosłych. W dzisiejszej audycji zapraszamy więc Państwa na spotkanie z tymi dwiema niezwykłymi postaciami. Jeśli zainteresują Państwa omawiane pozycje, to przypominam, że wszystkie szczegółowe informacje odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.prawekxiążki.pl. Powtarzam, www.prawekxiążki.pl lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. W pierwszej części naszego spotkania pragniemy przypomnieć osobę ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca. Dnia 8 maja po raz 10 obchodziliśmy wspomnienie jego śmierci. Rocznica ta stała się okazją do ponownego spotkania z mistrzem, nauczycielem i gorącym patriotą. Ojciec profesor był człowiekiem żartobliwym i przyjaznym, pełnym wewnętrznej pogody i radości życia, która udzielała się wszystkim dookoła. Wielu z Państwa pamięta ojca profesora z wystąpień w Radiu Maryja. Był on, jak to ujął profesor Piotr Jaroszyński, niczym korona rosłego drzewa, która daje narodowi wobec naporu barbarzyństwa cień i schronienie, a równocześnie przypomina o świetle prawdy i jasności dobra. W swych felietonach przypominał podstawowe prawdy chrześcijańskie. Kim jest człowiek? Jaki jest sens ludzkiego życia? Jak dążyć do świętości? Książka Bardziej Być jest zbiorem tych krótkich i celnych felietonów wygłaszanych w każdą środę z anteny Radia Maryja. Ojciec Krąbiec miał niezwykłą umiejętność mówienia jasno i ciekawie dla każdego człowieka. Z zainteresowaniem słuchała go młodzież i nauczyciele, studenci i prości ludzie. Ponadczasowa mądrość książki Bardziej Być czyni ją ważną i potrzebną także w dzisiejszych dniach. Najcelniejsze aforyzmy ojca profesora znalazły się w książeczce Myśli wybrane Mieczysława Alberta Krąbca. Wybór myśli dotyczy filozofii jako umiłowania mądrości, rozumienia osoby, wychowania, problematyki ojczyzny i narodu, kultury i uniwersytetu. Język autora, ukształtowany na języku łacińskim i kresowej polszczyźnie, jest jasny, bogaty i plastyczny, pełen licznych odniesień historycznych, ukazujących wielką wiedzę ojca profesora. Głęboka mądrość, umiłowanie Boga i ojczyzny, troska o rozwój narodowego dziedzictwa emanujące z kart książeczki Myśli wybrane Mieczysława Alberta Krąbca czynią ją wartościowym remedium na kulturowy chaos panujący we współczesnym świecie. Tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie głos ojca Krąbca, zachęcamy do sięgnięcia po serię płyt CD zatytułowaną Rozmowy z ojcem Krąbcem. Ojciec profesor pozostawił po sobie wielki dorobek dzieł wydanych drukiem, a niejako ich dopełnieniem jest zapis rozmów, jakie prowadzili z ojcem jego uczniowie, m.in. ksiądz profesor Andrzej Marniarczyk, profesor Piotr Jaroszyński oraz profesor Henryk Kiereś. Błyskotliwe, okraszone licznymi żartami wypowiedzi pozwolą na bliższy kontakt z wybitnym człowiekiem i doskonałym mówcą. Na płytach CD znajdziemy m.in. rozmowy z zakresu metafizyki, antropologii, etyki, filozofii polityki, teorii poznania i innych. Wysłuchajmy teraz fragmentu rozmów z ojcem Krąbcem, by przypomnieć sobie ten głos, tak dobrze znany z anteny Radia Maryja.
Człowiek tym się różni od całego świata, roślin, zwierząt, że właśnie jest zdolny użyć rozumu i jest bytem rozumnym. I z tego tytułu panowanie rozumu winno dotyczyć wszelkiego sposobu ludzkiego działania. I wobec tego sensem bycia człowieku jest pewna harmonia wprowadzona przez rozum, by człowiek, chociaż jest bytem, prawda, rozdartym, to znowu teologia tłumaczy to grzechem pierworodnym i pierwotnym rozdarciem, pierwotnym nieposłuszeństwem wobec Boga, to jednak zadaniem człowieka jest wprowadzanie jedności, wprowadzanie harmonii. I temu służą właśnie usprawnienia.
Można jeszcze dodać, że jest to zadanie na całe życie dla człowieka, dlatego że człowiek, chociaż ma pewne cechy czy czynności wspólne z roślinami, ze zwierzętami, niemniej u zwierząt takim punktem kulminacyjnym jest instynkt, który jakby z natury porządkuje sposób działania zwierzęcego. Natomiast człowiek z instynktu nie posiada i wobec tego od niego zależy, w jaki sposób będzie działał i czy to działanie swoje uporządkuje, czy też nie. Człowiek nie może polegać na własnej spontaniczności. Życie, kierowanie własnym życiem jest pewnym trudnym, ale i twórczym zadaniem.
I właśnie niebezpieczeństwo współczesnej kultury, która żąda od człowieka tak zwanego autentyzmu. Co to znaczy autentyzm? Po grecku autos, być sobą. A kiedy jest człowiek sobą? Człowiek jest sobą wtedy, gdy używa rozumu, gdy jest istotnie ludzki. Gdybym ja był autos sobą i był autentyczny i zobaczył nagle, podoba mi się kobieta, napadł na nią na ulicy, czy to byłoby autentycznie ludzkie? To byłoby coś zwierzęcego. Z tego tytułu należy wrócić do odwiecznych ludzkich przemyśleń w naszej kulturze datujące się od czasów Hammurabiego, od czasów Abrahama, wielkich proroków, później całej kultury greckiej, rzymskiej, średniowiecza. Nad tymi zagadnieniami myślano. Zagadnienia etyki i zagadnienia usprawnień ludzkiego działania to są zagadnienia odwiecznie ludzkie i nie można dzisiaj ani w szkole, ani na uniwersytecie pomijać tych wszystkich przemyśleń, któreśmy się dorobili jako ludzkość od czasu, gdyśmy weszli w obręb, prawda, zreflektowanej kultury i przekazanej nam przez historię ludom Europy. Z tego tytułu musimy sięgać i momentów biblijnych, sięgających, mówię, aż Hammurabiego przez 10 przykazań chociażby, momentów proroków i dyskusji, jakie istniały w ówczesnej kulturze, momentów Platona, Arystotelesa, Grzegorza Wielkiego, Jana z Damaszku, Tomasza z Akwinu. To były największe przemyślenia dotyczące ludzkiego działania i etyki ludzkiej.
Ojciec Krąpiec w swych pracach zawsze ukazywał wyjątkowość naszego narodu i w sposób szczególny podkreślał konieczność wychowania patriotycznego. W roku niepodległości wznowiliśmy jego bestsellerową pozycję pod tytułem Rozważania o narodzie. W książeczce tej ojciec Krąpiec pisał, że sama polskość nie jest celem życia ludzkiego, ale jest cennym instrumentem rozwoju człowieka. Trudno sobie wyobrazić, jak można się rozwinąć bez znajomości Mickiewicza, Sienkiewicza, Norwida, bez polskiej muzyki. W naszej narodowej kulturze mamy cenne wartości, które pomagają nam w rozwoju. Musimy więc świadomie wracać do polskiej tradycji i ją rozwijać. Po to są szkoły, organizacje i kościół. Być Polakiem to czerpać soki poprzez własne korzenie, przyswajać i zarazem wzbogacać życie tego wielkiego drzewa, jakim jest nasz naród. Dlatego warto sięgnąć do książeczki Rozważania o narodzie, by dowiedzieć się, jak w sposób mądry kochać swą ojczyznę. Dla osób, które chciałyby się bliżej zapoznać z myślą filozoficzną ojca profesora, proponujemy dwie książki. Filozofia, co wyjaśnia oraz Rozmowy o metafizyce. Ponieważ, jak uważał ojciec Krąpiec, zdrowa filozofia jest podstawą zdrowej kultury, bez znajomości tych koniecznych filozoficznych podstaw będziemy mieli wyłącznie do czynienia z cywilizacją śmierci, kulturą użycia i konsumpcji, w której człowiek podlega manipulacji i traci osobową godność. Tylko filozofia uczy niezależnego myślenia, pewnego osądu rzeczywistości oraz świadomości siebie jako osoby dążącej ku wieczności. Wszystkim, którzy nie boją się być mądrymi, zachęcamy do lektury książek Filozofia, co wyjaśnia oraz Rozmowy o metafizyce. Po wyczerpującej informacji o innych książkach ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl. Ojciec Krąpiec nie tylko sam pisał, ale także inspirował do pisania innych. Był pomysłodawcą wydawanego przez naszą fundację kwartalnika Cywilizacja, do którego regularnie przygotowywał artykuły, a jego teksty były zawsze pierwszymi, jakie spływały do redakcji. Choć ojca nie ma z nami już 10 lat, staramy się kontynuować jego myśl i co roku oddajemy do rąk czytelników 4 kolejne numery Cywilizacji. Ostatnio ukazały się numer 62 Cywilizacji pod tytułem Dylematy antywychowania oraz numer 63 pod tytułem Czas apokalipsy. Pierwszy z nich poświęcony jest problemom z dziedziny wychowania, wynikającym z liberalnych nurtów w pedagogice oraz zmieniającej się rzeczywistości, między innymi ogromnego wpływu cyberprzestrzeni na życie młodych. Autorzy kwartalnika przedstawiają zagrożenia płynące ze współczesnych ideologii oraz ukazują skuteczne i przez wieki sprawdzone zasady pedagogiki chrześcijańskiej. Z kolei w 63 numerze Cywilizacji, zatytułowanym Czas apokalipsy, pragniemy z jednej strony przyjrzeć się, co na ten temat mówi Pismo Święte i tradycja Kościoła, z drugiej zaś zastanowić się, czy są obecnie znaki, które mogłyby świadczyć o nadchodzącym kresie znanego nam świata. Zachęcamy Państwa do lektury Cywilizacji pod tytułem Dylematy antywychowania oraz Czas apokalipsy, by móc rozumnie i odpowiedzialnie podejmować swe życiowe wyzwania. Drodzy słuchacze, obchodzimy w tym roku 50-lecie śmierci wspomnianej już dzisiaj Zofii Kossak, nie tylko genialnej pisarki, ale przede wszystkim osoby, która całym swym życiem świadczyła o Chrystusie i służyła bliźnim, między innymi ratując Żydów z warszawskiego getta. W czasie uroczystości poświęconych jej postaci w Katowicach i w Lublinie zapytaliśmy znawców i miłośników pisarstwa Zofii Kossak, dlaczego warto czytać jej książki. Posłuchajmy, co na ten temat mówi profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz z Uniwersytetu Śląskiego, ksiądz dr Grzegorz Głąb z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz biografka Zofii Kossak, pani Joanna Jurgała-Jureczka.
Dlaczego warto czytać Zofię Kossak? Myślę, że każdy człowiek coś dla siebie znajdzie. I ten wykształcony, i ten mniej wykształcony. Ten z dużą wiedzą i ten z mniejszą wiedzą. I młody, i starszy. Bo tam jest wielka mądrość o życiu, o zwyczajnym ludzkim życiu, jego różnych odmianach i sytuacjach, które nam życie przynosi. I nie tylko znajdzie wiedzę, ale znajdzie pokrzepienie, że po stracie jest budowanie, że po tragedii pojawia się nowe życie, że warto ufać w to, że ktoś nas bardzo kocha i że planuje dla nas nie tylko łzy, ale i pocieszenie.
Ksiądz dr Grzegorz Głąb z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Musimy pamiętać, że każde dzieło literackie jest fikcją, nawet jeśli jest bardzo zbliżone do oryginału. I w powieściach Zofii Kossak patrzymy na historię pod kątem człowieka. Jakie jest miejsce człowieka w tym procesie dziejowym? Czy człowiek może zmienić bieg wydarzeń? Tak naprawdę, co człowiek może w tej historii uczynić? I w twórczości Zofii Kossak człowiek jest taką jednostką dynamiczną, twórczą, która jest w stanie przekształcić środowisko sobie bliskie, a przez to zmienić dzieje świata, a zatem jest to taka optymistyczna wersja. I to, co podkreślali dzisiaj prelegenci, ten optymizm wypływa z chrześcijańskiej wizji świata. Wielokrotnie powtórzono słowa samej pisarki, że trzeba żyć dla Boga i dla drugiego człowieka i ta perspektywa nie powinna być zachwiana. Tak myśli większość bohaterów Zofii Kossak, nawet ci, którzy zostali zdruzgotani przez różne sytuacje życiowe, przez wojnę, którym próbowano odebrać godność, którym odebrano życie. a mimo to pisarka taką właśnie wizję świata przedstawia.
Biografka Zofii Kossak, pani Joanna Jurgała-Jureczka.
Zofia Kossak jest osobą, która chyba przede wszystkim przemawia w tej chwili poprzez swoją biografię, a biografia będzie prowadziła do lektury. Takie mam wrażenia wynikające ze spotkań, bo po tych spotkaniach często zadawane są pytania, rozmawiam z tymi osobami, które w sposób taki bardzo żywy, szczery mówią o tym, że często pierwszy raz w ogóle słyszą o Zofii Kossak. A skoro słyszą o jej takim życiu bardzo skomplikowanym i o jej postawie, osoby bardzo dzielnej i wobec wielkich dramatów życiowych, historycznych, których to jej życie musiało zostać wmieszane, ona zachowuje postawę, która imponuje. W związku z tym pytają potem o książki.
Właśnie ukazała się publikacja zupełnie wyjątkowa, dająca czytelnikowi szansę na poznanie życia osobistego i rodzinnego pisarki, jej przyjaźni, twórczości i pracy. Jest to po raz pierwszy wydany zbiór listów Zofii Kossak. W korespondencji ujawnia się głęboka jedność między życiem a wyznawanymi wartościami, jak na przykład w liście, w którym autorka odmawia przyjęcia państwowej nagrody, pisząc: jestem pisarką katolicką, związaną wiernie z Kościołem, żywiącą szczerą miłość i cześć dla Królowej Polski Maryi, Matki Boskiej, którym to uczuciom dawałam i daję często wyraz w moich pracach. W ostatnich dniach religijnych obchodów milenijnych spokój zakłóciły wypadki znieważania kultu Matki Bożej, raniąc boleśnie serca wierzących Polaków, w tym i moje. Nie mogę przyjąć nagrody od władz państwowych odnoszących się wrogo do spraw dla mnie świętych. Listy są zarówno ważnym świadectwem swoich czasów, jak i kroniką życia osoby dążącej do świętości przez całe swe życie. Lektura listów z pewnością pozwoli nam ujrzeć Zofię Kossak w nowym świetle, nie tylko jako uznaną pisarkę i wojenną bohaterkę, ale jako czułą babcię, wierną przyjaciółkę i gorącą miłośniczkę przyrody. Powiedzmy jeszcze o dwóch książkach Zofii Kossak, które po latach nieobecności pojawiły się ponownie na księgarskim rynku. Pierwsza z nich to wspaniała powieść historyczna dla młodzieży i dorosłych pod tytułem Puszkarz Orbano, z której dowiemy się, jak Konstantynopol, przez setki lat stolica i najwspanialsze miasto wschodniego chrześcijaństwa, został zdobyty przez muzułmanów. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Książka Puszkarz Orbano niesie bardzo ważną w dzisiejszych czasach diagnozę wzajemnych stosunków islamu i chrześcijaństwa oraz zawiera ponadczasowe prawdy o człowieku, o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz nauczy się, jak hartować swój charakter i walczyć z przeciwnościami losu. Warto dodać, że do wersji drukowanej Puszkarza Orbano dołączona jest wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Zachęcam teraz do wysłuchania fragmentu tego nagrania.
Rozdział 7. W obronie czci. Zatrważające wiadomości przywiezione przez Karystinusa nie zdołały zaniepokoić beztroskiej, samolubnej ludności Bizancjum. Podobnie jak zeszłe lato, początek roku 1452 mijał w wirze zabaw, wyścigów, gonitw, nieustających festynów. Bogaci patrycjusze bizantyjscy prześcigali się w przepychu i wyszukanym wykwincie. Stroje kobiet przewyższyły zbytkiem i pięknością wszystko, co oglądano kiedykolwiek. Tłum gapiów stał godzinami wzdłuż ulic, aby zobaczyć przejeżdżające strojnisie. W tłumie tym wybuchało nieopisane uniesienie, gdy ukazał się który ze zwycięskich zawodników wracających z igrzysk. Wśród niemilknących oklasków obnoszono go na rękach jak triumfatora. I kto by w owe dni spojrzał pobieżnie na rozbawione, hałaśliwe miasto, sądziłby snadnie, że dzieje cofnęły się o 500 lat wstecz i że jest świadkiem największej chwały i mocy cesarstwa. Zaś władca tego szczęśliwego grodu, Bazileus, autokrator, zwany niegdyś panem świata, siedział samotnie w swym pięknym ongi, dziś chylącym się ku ruinie pałacu, przeżywając najgorszą mękę, mękę bezsilności. On jeden wiedział, on czuł, słyszał kroki niebezpieczeństwa zbliżające się nieubłaganie, czuł zgubę nadchodzącą, zachłanną nienawiść czyjąś, pracującą wytrwale nad przyspieszeniem zniszczenia. Jakoby jedyny, czuwający pomiędzy śpiącymi, nie wiedział, jakimi słowy, jakim krzykiem obudzić ich z odrętwienia. I kogo budzić? Patrycjusze, bogaci kupcy, mieszczanie zbytnio ugrzęźli w sobkostwie. Uszy ich zarosły bogactwem. Zdało im się, że nawet w razie najścia wroga wykupią się złotem i będą wygodnie żyć nadal. A lud? Wrzaskliwy tłum zalegający ulicę? I do niego za późno przemawiać językiem honoru, miłości ojczyzny. Zbyt długo świetni Bazileusowie trzymali go w poniżeniu, w ciemnocie, niewolnictwie, by chciał teraz poczuć się wolny. Nikt nigdy nie odwoływał się doń, nie pytał o zdanie, toteż zdania swego nie miał i mieć nie mógł. Pośród olbrzymiego, otaczającego go dworu, z trzema tylko ludźmi Konstanty mógł mówić o tych swoich troskach i zmartwieniach. Kardynałem Izydorem, Francesem, wielkim logotetą dworu i staruszkiem patriarchą Sergiuszem. Ten ostatni był tak wiekowy, że nie opuszczał prawie nigdy klasztoru położonego na wyspie Proti naprzeciw Bizancjum. Powszechnie uważano go za świętego. Pomimo ogólnej czci nie miał wielkiego miru wśród duchowieństwa greckiego, a to ponieważ skłaniał się do unii z papieżem i pragnął podnieść poziom mnichów, kalojerów greckich, ciemnych, zabobonnych, nienawiść do Rzymu uważających za ważniejszy czyn. ...chcącego grozić niebezpieczeństwa. A czas szedł. Godziny obwoływane przez straże w porcie i na murach sunęły nieprzerwanie. Cesarz doznawał dziwnego złudzenia. Niejednokrotnie budził się w nocy na ich głos z wrażenia, że słyszy hasło śmiertelne, że mija godzina ostatnia. Tłum beztroski, gdy chodziło o obronę miasta, umiał być jednak dokuczliwy i natrętny. Nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć przez kogo, rozeszła się po mieście wieść o zbrojeniach sułtana, o wielkich bombardach, które mają zniszczyć bizantyjskie mury. Za tą wieścią nazwisko nasunęło się samo przez się. Któż nie wiedział, że puszkarz Orbano spędzał całe dnie nad planami jakiegoś olbrzymiego dzieła? Znikł bez śladu. Żona twierdzi, że utonął. Nie utonął na pewno, tylko u sułtana siedzi. Pracuje na zgubę chrześcijan. Renegat podły! Zdrajca! Gdy po raz pierwszy podniecone winem próżniacze gromady zebrały się z tym okrzykiem przed domem Orbanów, Mario chciał wyskoczyć do nich i bić, i rozpędzić, i nie pozwolić. Matce z największym trudem udało się powstrzymać go i zamknąć, po prostu zamknąć. Chłopiec skowyczał z rozpaczy jak szczeniak, tłukł pięściami o drzwi, krzyczał, żeby go puszczono, że nie pozwolił żyć pamięci ojca.
Kolejna książka, Troja Północy, to wspólne dzieło Zofii Kossak i jej męża Zygmunta Szatkowskiego. Publikacja przybliża niemal nieznane, a przez to tak fascynujące, dzieje nieznanych nam dziś słowiańskich plemion – Szprewian, Milczan, Lipian, Drzewian, Glinian i Łużyczan. Opierających się przez kilka stuleci niemieckiej ekspansji, prowadzonej pod pozorem chrystianizacji. Ich walka z niemieckim żywiołem dzięki formie powieści nabiera barwności i siły wyrazu. Dzięki przytaczaniu źródłowych kronik zyskuje historyczną głębię i wiarygodność. Dzięki temu Troja Północy pozostaje nie tylko fascynującą opowieścią o życiu i dziejach zachodnich Słowian, ale i cennym spojrzeniem na siły kształtujące oblicze Europy po dziś dzień. Na koniec wspomnijmy jeszcze o dwóch bestsellerach Zofii Kossak dla najmłodszych. Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata. Pierwsza z nich, Topsy i Lupus, opowiada o przygodach Topsiego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurzy uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Książka Topsy i Lupus to dzieło wartościowe z różnych względów, nie tylko bowiem zapewnia dobrą zabawę, ale też wychowuje i udowadnia, jak ciekawe może być życie bez komputera i telefonu komórkowego. Autorka w postaciach Topsiego i Lupusa przedstawia prawdziwych czworonożnych przyjaciół swych synków, buldoga i wilczura. A świetnie opisany świat zwierząt płynie z jej ogromnej sympatii do czworonogów i niesamowitej znajomości ich zwyczajów. Druga książka Zofii Kossak dla dzieci, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, opowiada o przygodach gromady sympatycznych skrzatów zamieszkujących stary śląski dwór. I jak to w baśniach bywa, w szczęśliwy i spokojny świat wkracza złośliwy chochlik, Sato, który zagraża domostwu i jego mieszkańcom. Czy dzielnym krasnalkom uda się odegnać od dworu złe moce, dowiedzą się mali czytelnicy z tej najpiękniejszej polskiej baśni. Co ważne, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata pomagają oswoić dziecięce lęki i uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać. Drodzy słuchacze, kończymy już naszą audycję, w której przedstawiliśmy dziś następujące książki. Bardziej być, myśli wybrane, filozofia co wyjaśnia, rozmowy o metafizyce oraz rozważanie o narodzie ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca oraz seria płyt CD zatytułowana Rozmowy z ojcem Krąbcem. Kwartalnik Cywilizacja numer 62 pod tytułem Dylematy antywychowania oraz numer 63 Czas apokalipsy. Listy, Puszkasz Orbano, Troja Północy, Topsy i Lupus oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata Zofii Kossak. Tych z Państwa, którzy nie zdążyli zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.prawekxiążki.pl, powtarzam www.prawekxiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę młodzi słuchacze Radia Maryja z całej Polski po raz kolejny spotkają się u stóp jasnogórskiej Pani. Mieszkańcom Lublina i okolic służymy pomocą w dotarciu do informacji o zapisach i miejscach organizowania wyjazdów. Podajemy telefony kontaktowe 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.